Witajcie w podcaście Dino Animals. Dziś zanurzamy się w świat epoki lodowcowej, żeby przyjrzeć się bliżej jednemu z jej chyba najbardziej ikonicznych mieszkańców, niedźwiedziowi jaskiniowemu.
Tak, to fascynujące stworzenie. Spróbujemy wspólnie prześledzić, kim właściwie był ten olbrzym. Bliski krewny dzisiejszych niedźwiedzi brunatnych, prawda?
Dokładnie. I zastanowimy się, dlaczego tak mocno kojarzymy go z jaskiniami i jakie tajemnice wciąż kryje jego wyginięcie.
Mamy sporo materiałów, które dotykają jego biologii, środowiska życia.
I tych relacji z ludźmi. To chyba najbardziej intrygujące.
Zdecydowanie.
No dobrze, zacznijmy może od podstaw. Źródła podkreślają jego, niesamowite rozmiary. Jak dokładnie ten Ursus Spaleus wypadał na tle, powiedzmy, dzisiejszych niedźwiedzi?
Och, różnica była znacząca, naprawdę. Mówimy o samcach ważących średnio, 400 do 6 kilogramów.
400 do 600. To już dużo.
A to średnio. Niektóre szacunki dla tych największych osobników, sięgają nawet tony.
Tony? Kurczę, to naprawdę niewyobrażalny gigant.
Absolutnie. To znacznie więcej niż u większości dzisiejszych niedźwiedzi brunatnych. Co ciekawe, samice były wyraźnie mniejsze, mniej więcej o połowę.
Aha.
Charakterystyczna była też budowa czaszki, bardzo szeroka, z takim stromym, wydatnym czołem. Zupełnie inny profil niż u współczesnych niedźwiedzi.
Wspomina się też o jakiejś ciekawej adaptacji związanej z klimatem.
Tak, tak, to prawda. Obserwujemy, że osobniki żyjące w chłodniejszych okrasach, podczas zlodowaceń, były generalnie większe.
Mhm.
To zgodne z regułą Bergmana, większe ciało po prostu wolniej traci ciepło. Z kolei w cieplejszych okresach, międzylodowcowych, ich rozmiary nieco malały.
Czyli były mocno związane z tymi zmianami klimatu epoki lodowcowej, tak?
Z pleistocenem.
Dokładnie. To pokazuje tę zależność.
A gdzie i kiedy dokładnie ten gigant dominował w krajobrazie? Jaki był jego zasięg?
Jego era to europejski pleistocen. Tak mniej więcej od 250 tysięcy lat temu, aż do stosunkowo niedawna, bo wymarł około 24 tysiące lat temu.
Czyli w szczycie ostatniego zlodowocenia.
Właśnie. A jego królestwem była Europa. Od Hiszpanii, Wielkiej Brytanii na zachodzie, aż po Kaukaz i północny Iran na wschodzie.
Szeroki zasięg.
Tak, ale co ważne, unikał terenów skrajnie zimnych, tych pokrytych lądolodem, jak Skandynawia, i raczej otwartych równin też. Preferował obszary górskie, pagórkowate, bogate w jaskinie wapienne.
No właśnie, jaskinie, stąd nazwa.
Oczywiście. To właśnie w Polsce, w jaskini Niedźwiedziej w Sudetach, znaleziono jedne z najbogatszych jego pozostałości. Tysiące kości, nie tylko hibernując.
Tak się wydaje.
A co jadł?
Nasze materiały wskazują głównie na dietę roślinną, co przyznam wydaje się trochę zaskakujące dla tak dużego zwierzęcia, które jednak zaliczamy do drapieżników.
No, analiza zębów, szczególnie to charakterystyczne, bardzo silne starcie powierzchni trzonowców, faktycznie sugeruje dietę opartą w dużej mierze na twardym pokarmie roślinnym. Pewnie korzenie, bulwy, jakieś twarde zioła.
Aha.
Ale określenie go wyłącznie roślinożercą byłoby chyba uproszczeniem. Prawdopodobnie był takim oportunistycznym wszystkożercą.
Czyli dostosowywał się.
Tak, dostosowywał dietę do pory roku, do dostępności pożywienia. Nie można wykluczyć, że jadł padlinę, a może nawet aktywnie polował na mniejsze zwierzęta.
A ten kanibalizm? Są pewne poszlaki, tak. Być może zjadał osobniki, które nie przetrwały snu zimowego w jaskini. To się zdarza u niedźwiedzi. Ale też sam padał ofiarą. Głównie lwów jaskiniowych, które były chyba jedynymi drapieżnikami zdolnymi mu zagrozić.
No właśnie, tu robi się naprawdę ciekawie. Przejdźmy może do relacji z ludźmi. Jedno ze źródeł wspomnia o znaleziskach, które nasunęły podejrzenia o istnieniu jakiegoś kultu niedźwiedzia wśród neandertańczyków.
Tak, to jest jedna z najbardziej, powiedziałbym, frapujących i jednocześnie kontrowersyjnych kwestii. Chodzi o jaskinię Drachenloch w Szwajcarii. Odkryto tam, ponad 20 tysięcy szkieletów niedźwiedzi.
30 tysięcy?
Ogromna liczba. A wśród nich znaleziono taką kamienną skrzynię, a w niej kilka czaszek niedźwiedzi. Jedna była nawet przewita kością udową innego niedźwiedzia.
Niesamowite.
Podobne układy kości, czasami w pobliżu neandertalskich pochówków, znaleziono też we Francji. No i to skłoniło niektórych badaczy do wysunięcia hipotezy o rytuałach. Może totemicznych, może magicznych.
Brzmi fascynująco, ale rozumiem, że dowody nie są takie jednoznaczne.
Dokładnie. Wielu naukowców podchodzi do tych interpretacji bardzo, bardzo ostrożnie. Argumentują, że takie nagromadzenia kości mogły powstać naturalnie. Wiesz, woda mogła je przemieszczyć, albo same niedźwiedzie, kopiąc legowiska, mogły je przypadkowo ułożyć.
Mm-hmm.
Brakuje takich, wiesz, niezbytych dowodów na intencjonalne, symboliczne działanie ludzi. Ale, no, te znaleziska na pewno zmuszają do refleksji nad światem duchowym Neandertalczyków.
Jasne, ale niezależnie od tego, czy był kult, czy nie, na pewno dochodziło do interakcji, choćby konkurencji o te same jaskinie, prawda? Musiały być kluczowej dla ludzi i dla niedźwiedzi.
Niewątpliwie. I to, wiesz, prowadzi nas do zagadki jego wyginięcia, te 24 tysiące lat temu. Kiedyś popularna była teoria, że wytępili go ludzie.
Tak, słyszałam.
Ale dzisiaj, biorąc pod uwagę stosunkowo niewielką populację ludzką w tamtym okresie i, no, ogromną liczbę niedźwiedzi, to wydaje się mało prawdopodobne jako główna przyczyna.
Więc co, według obecnego stanu wiedzy, mogło się przyczynić do zniknięcia tego gatunku? Źródła wskazują, że to skomplikowane.
Tak, to na pewno był splot kilku czynników. Wydaje się, że kluczową rolę odegrały jednak gwałtowne zmiany klimatyczne. To ostatnie maksimum glacjalne.
Mm-hmm.
To wpłynęło na dostępność pożywienia roślinnego, na którym jednak w dużej mierze bazował. Do tego wspomniana konkurencja z ludźmi o jaskinie. To był realny problem.
Bo on był od nich zależny?
Tak. Niedźwiedź jaskiniowy, w przeciwieństwie do bardziej elastycznego niedźwiedzia brunatnego, był ściśle uzależniony od jaskiń do hibernacji. Nie potrafił, wiesz, zimować w jakichś prowizorycznych gawrach jak jego kuzyn.
Rozumiem.
Do tego dochodziła pewnie mniejsza elastyczność dietetyczna i bardziej ograniczony zasięg geograficzny niż u innych przedstawicieli megafauny. Także, no, nie ma jednej prostej odpowiedzi. To był złożony proces.
Fascynujące, jak wiele elementów składa się na tę historię. I warto dodać, że ten bliski krewny niedźwiedzia brunatnego, wspominałeś, że dzielili wspólnego przodka Ursus etruscus?
Tak, tak.
Przez wieki po odkryciu jego kości pobudzał wyobraźnię. Początkowo brano je za szczątki smoków albo nawet jednorożców.
To prawda. A dzisiaj, dzięki badaniom kopalnego DNA, możemy nie tylko potwierdzić to bliskie pokrewieństwo z niedźwiedziem brunatnym, ale też dowiedzieć się znacznie więcej o jego historii populacyjnej. Chociaż na razie o klonowaniu w stylu Parku Jurajskiego raczej nie ma mowy.
Pewnie nie. Niedźwiedź jaskiniowy potężny, ale jednak wrażliwy na zmiany środowiska, władca pleistocenskiej Europy. Jego dieta, relacje z ludźmi, przyczyny wyginięcia – wciąż jest tu pole do badań i, no, różnych interpretacji.
Zdecydowanie. I pozostaje pytanie, jakie jeszcze nieodkryte historie kryją się w mroku europejskich jaskiń? Czy kiedykolwiek uda nam się w pełni zrozumieć świat tego niezwykłego zwierzęcia? To wciąż otwarta księga. Więcej informacji znajdziecie w naszym serwisie Dino Animals.